Dzień dobry, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Przygotowani na kolejny dzień w klubie 555. Dziś mamy 17 stycznia, środę rano i rozpoczynamy kolejny piękny dzień w tygodniu uważności i takiego nawyku bardzo, bardzo mi bliskiego. Więc kubki, słuchajcie, w dłonie i rozpoczynamy kolejną, mam nadzieję, refleksyjną taką część naszego klubu, bo jak wiecie, ci, którzy z Was mnie znają, ja zawsze przychodzę z jakimiś rozkminami i przemyśleniami, tak już mają niestety absolwenci studiów filozoficznych, więc dzisiaj znowu z taką rozkminą do Was przychodzę, ale zanim to zrobimy, to ja zaraz i za moment wprowadzę Was w to jeszcze dzisiaj, jaki mamy dzień, kto dzisiaj jest. Musicie mnie w końcu nauczyć solenizantem, jubilatem. Ja jestem dzieckiem rodziców z centralno-północnej Polski, mieszkającym na południu, więc wszystko mi się myli, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie jestem tutaj dla wielu z Was zupełnie nową twarzą, bo raptem w piątek byłam tutaj z Wami na żywo, ale dla Was, jeśli jeszcze ktoś dołączył, bo może się tak wydarzyć, że ktoś dołączył do klubu w poniedziałek w tym tygodniu, to ja się jeszcze raz, szanowni słuchajcie i kochani klubowicze, przedstawiam. Ja się nazywam Magda Daniłoś i jestem na co dzień trenerem odporności psychicznej, życzliwości dla siebie, bo to jest bardzo ważny dla mnie też tydzień tutaj w klubie, ale pracuję między innymi właśnie przez uważność i uważność jest dla mnie ogromnie ważną częścią mojego życia, a od soboty jestem również studentką studiów psychoterapeutycznych i trochę się z Wami dzisiaj tym podzielę, ponieważ bardzo mnie ten weekend ostatni zainspirował do tego, żeby się z Wami tutaj dzisiaj różnymi refleksjami podzielić. No dobrze, to kochani, skoro już jesteśmy gotowi, mam nadzieję, że jesteście, To ja tylko słuchajcie, przypomnę, że dziś imieniny obchodzą, słuchajcie, imiona są, niektóre są bardzo nietypowe. Antoni, Rosalinda, Jan, Julian, czy na przykład Rosława, Rosław. Dzisiaj mamy takie nietypowe święta, jak dzień robienia muzeum w Muzeum Selfie. Może ktoś się do muzeum wybiera. Dzień dialogu z judaizmem, dzień wszystkich fajnych, to o nas i Światowy Dzień Pizzy, więc jak ktoś miał ochotę na pizzę, to może dziś jest dzień, żeby poświętować. No dobra, słuchajcie, zanim zaczniemy, obłożyłam się różnymi rzeczami, to pierwszy raz chyba, chociaż ja polecałam tę książkę tutaj w klubie i nawet ostatnio ktoś mi pisał, że kupił ją z mojego polecenia. Dzisiaj przyniosłam trochę inną książkę na wprowadzenie. To jest książka Prawa na każdy dzień Roberta Greena. Żeby Wam zrobić dobre wprowadzenie do tego, kim jest Robert Green, którego to polecam Wam bardzo, bo kilka jego bardzo, bardzo mądrych książek można w języku polskim kupić na polskim rynku różnych wydawnictw, to mogę Wam powiedzieć tylko, że Robert Green jest autorem, który jest zakazany, jego książki są zakazane w więzieniach w Stanach Zjednoczonych. Jest to człowiek, który od wielu, wielu lat bada wpływ człowieka, o może tak, wpływ ludzkości, ale wpływ zachowań ludzkich na innych ludzi. I on w ogóle jest bardzo zainteresowany ludźmi, ich psychiką i zachowaniami. I bada między innymi techniki manipulacji i perswazji i w związku z tym, że je bada i opisuje je ogromnie ciekawie, żeby nie powiedzieć, że ja jestem wielką fanką w ogóle tego, w jaki sposób on pisze, no to jest on, jeśli on pisze o perswazji, może być odbierany za osobę perswazyjną, w związku z tym w amerykańskich więzieniach więźniom nie wolno czytać książek Roberta Greena. Mam nadzieję, że to będzie dobra rekomendacja. Adam napisał, że przeczytał wszystkiego książki. No to powiem Wam szacun, ja jeszcze nie przeczytałam wszystkich, ale gość jest dobry. Ja sobie otworzyłam, słuchajcie, dziś 17 stycznia. Właśnie będzie mi pasowało to też trochę do tego, o czym będę z Wami chciała dzisiaj porozmawiać. Więc otworzyłam sobie akurat dzisiaj Roberta Greena. I 17 stycznia w tej książce jest taki nagłówek, prawdziwe źródło kreatywności, Musisz zmienić swoje zapatrywanie na kwestie kreatywności oraz spróbować spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Większość ludzi utożsamia kreatywność ze sferą intelektualną, uznając ją za pewien szczególny sposób myślenia. W rzeczywistości jednak aktywność kreatywna to taka, która wiąże się z zaangażowaniem całego jestestwa, swoich emocji, wszystkich pokładów energii, charakteru, umysłu, aby dokonać jakiegoś odkrycia, wynaleźć coś istotnego albo stworzyć własne dzieło sztuki, potrzeba czasu i wysiłku. Cel udaje się często osiągnąć dopiero po wielu latach eksperymentów. Po przezwyciężeniu licznych trudności i porażek, dzięki silnemu skupieniu, potrzeba do tego cierpliwości, wiary w sens podejmowanego wysiłku. Najbardziej nawet błyskotliwy umysł, dysponujący najszerszą wiedzą i najlepszymi pomysłami, szybko jednak straciłby energię i zapał, jeśli wybierze niewłaściwe zagadnienie lub zajmie się niewłaściwym problemem. W takich przypadkach cała intelektualna para idzie w gwizdek. No i to będzie fajne, słuchajcie, wprowadzenie do tego, o czym chcę się z Wami dzisiaj pogadać i czym się chcę z Wami podzielić. Jesteśmy w tygodniu uważności i taką miałam wczoraj refleksję, żeby nie powiedzieć, że taką rozkminę nawet trochę, ponieważ mnie uważność jako sposób bycia od kilku lat jest bardzo bliski i pewnie nawet nie wiecie, a że tak powiem, nigdy się tu też jakoś tam, wiecie, tym szczególnie nie chwaliłam, ale nie tylko, na przykład skończyłam wiele kursów różnych uważności i to nie ma żadnego znaczenia dla naszej rozmowy dzisiaj, ale dzięki tym kursom mój sposób myślenia o uważności bardzo się zmienił i na przykład od kilku lat, a o tym w klubie mówiłam, jestem ambasadorką takiego projektu Uważna Szkoła. Nawet kilka tygodni temu tu gadaliśmy o tym. Ale ad rem, słuchajcie. Ręka do góry i tak, ale tak wiecie, ze szczerością do siebie. Ręka do góry, znaczy ja nie będę widziała waszych rąk, ale możecie mi tutaj napisać ja albo coś innego. Kto ma taką trudność z tym, że uważa, że uważność jest, no gadamy tu w klubie, jest jednym z tygodni, ale generalnie uważność jest taką niepraktyczną, chociaż może być bardzo, ale może dla kogoś nie, umiejętnością, albo taką umiejętnością, której nie czuję w ogóle, albo nie idzie mi to, albo w ogóle kompletnie, totalnie tego nie potrafię złapać, o co chodzi w tej uważności tak naprawdę. No możemy sobie gadać, bądź uważny, ale nie czuję tego i to jest takie jakieś nie moje. Z ręką na sercu możecie się tu, słuchajcie, w tej naszej przestrzeni do tego absolutnie, jeśli tak jest, nawet nie chcę powiedzieć przyznać, bo nie ma do czego, po prostu powiedzieć ja tak mam. No właśnie, bo popatrzcie, bo to też jest ważne, żebyśmy my sobie mogli, umieli mówić w tym miejscu, w tej przestrzeni klubowej tutaj o tym, że coś jest dla nas trudne, a nie, że wiecie, gadamy sobie, no ten nawyk jest taki i potrzeba go robić, no tak, trzeba go robić. Tylko właśnie, i bardzo się cieszę i dziękuję, słuchajcie, Wam za odwagę, tym osobom, które to napisały, bo muszę Wam powiedzieć, że dla mnie też przez bardzo długi czas to było takie wiecie, ale po co, ale o co, w ogóle o co tu chodzi, wszyscy mówią bądź uważny, ale w sumie gdzie mi się to przyda i bardzo, bardzo długo miałam z tym trudność, żeby zrozumieć w ogóle esencję tego, o co w tym chodzi. I ja dzisiaj przyszłam sobie, słuchajcie, z takim, no właśnie, niektórzy piszą, że totalnie nie czują tego nawyku. I ja sobie dzisiaj przyszłam z takim wyzwaniem, ale mam nadzieję wyzwaniem w sensie, że mam nadzieję, powiecie mi to pod koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, czy mi się uda odczarować dla części z Was uważność. I w ogóle totalnie, nie przyszłam tu z żadnymi technikami, ani sposobem, jakby wiecie, praktykowania uważności, bo uważność można praktykować na pierdyliard różnych sposobów. Tylko przyszłam tutaj do Was, żeby Wam pokazać, że uważność można wykorzystać w bardzo użyteczny sposób dla naszego rozwoju osobistego. I przyszłam do Was z takim konceptem. Koncept, słuchajcie, to jest koncept, który, tytuł naszego live'a dzisiaj, to jest życie warte przeżycia. Myślę, że, i dajcie mi znać, czy tak jest, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy w klubie, chcą przeżyć to życie dobrze. Najlepiej albo w ogóle doskonale. Myślę, i to jest takie moje założenie i wydaje mi się, że mam rację, że tak jest. Że większość z nas tutaj albo wszyscy trafiliśmy tutaj do klubu właśnie z takiego powodu, że no coś chcieliśmy, żeby w naszym życiu stało się lepsze. Coś chcieliśmy w naszym życiu, żeby stało się jakieś. I wstawanie poranne może być celem w samym sobie, ale umówmy się, że ono nie jest, wiecie, to jest trochę tak, o. Pewnie część z Was pomyślała sobie, o, chcę wstawać rano, jest tutaj w klubie i duża część z Was już może nawet zrobić takie tik, odhaczyć, ok, ja już to ogarnąłem, ogarnęłam, wstaję, to już jest taki nawyk, który już mi przychodzi z łatwością, ale samo w sobie wstawanie jest tylko i wyłącznie jakimś krokiem do czegoś więcej, do takiego właśnie życia wartego przeżycia, tak to sobie nazwijmy. No i teraz, jeżeli popatrzymy sobie na takie życie warte przeżycia, to każdy z nas na pewno w tym życiu ma wiele rzeczy, które chciałby, żeby się w nim wydarzyło, żeby się spełniło, żeby się zrealizowało, żeby się powtarzało, żeby czegoś było w naszym życiu więcej. I muszę się z Wami podzielić, zanim dojdę do tej esencji tego, co dzisiaj jest wątkiem przewodnim, że na takim warsztacie, który ja prowadzę, Odkryj Siebie, który jest generalnie po to, żeby pomóc ludziom wyjść z utknięcia, bo bardzo często my utykamy gdzieś, w jakimś miejscu w życiu, na przykład, nie wiem, zawodowo, albo w jakimś życiu prywatnym, miłosnym, albo w jakiejś relacji. Utykamy i nie bardzo wiemy, co mamy zrobić. I w tych momentach utknięcia mamy taką trudność, żeby nie powiedzieć, że często ludzie zadają sobie takie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę? Co jest dla mnie ważne? I to pytanie jest bardzo trudnym pytaniem, żeby nie powiedzieć, że czasem naprawdę dużo czasu ludziom dorosłym zajmuje odpowiedzenie sobie na pytanie, na przykład, co jest dla mnie ważne? Czego bym chciała w swoim życiu więcej? Jakich emocji bym chciała przeżywać więcej? Jakie myśli, na przykład, nie wiem, mnie wspierają? Jacy ludzie, którzy mnie otaczają, są dla mnie fajni? I uwaga, uważność nam w tym może bardzo pomóc. W sensie w rozumieniu i odpowiedzeniu sobie na te wszystkie pytania. I teraz wyobraźcie sobie, bo moja nauczycielka mindfulness, którą kocham całym sercem i uwielbiam, która mnie wielu mądrych rzeczy w życiu nauczyła, poza uważnością, nauczyła mnie takiej metafory. I ta metafora mówi o tym, słuchajcie, że uważność jest taką, w jaki sposób można było opisać czymś uważność? Gdybyś był w ciemnym pokoju, takim zupełnie ciemnym pokoju i miał latarkę, czy miała latarkę i tą latarką gdzieś na coś poświeciła, to wszystko dookoła jest dalej ciemne, ale ta rzecz, na którą rzucasz to światło, nagle staje się jasna. I uważność działa dokładnie tak. Czyli można na przykład, jeżeli jesteśmy w takim ciemnym pokoju naszego rozwoju osobistego, tak teraz to sobie nazwijmy metaforycznie, i mamy takie myśli na zasadzie, nie wiem, być może ktoś tu siedzi i mówi, dobra, wstaję już tam któryś tydzień. I wstaję i siedzę na tym klubie, czasem słucham Fryderyka, czasem słucham Magdy, czasem słucham kogoś, już ten nawyk ogarnąłem, ogarnęłam, ale nadal nie do końca wiem, rozumiem, co dalej. Jak miałoby wyglądać to moje życie warte przeżycia? To w tym momencie, słuchajcie, w tym ciemnym pokoju, zapalając światło, włączając, zaraz Wam powiem fizycznie, jak to przełożyć na praktyki, w sensie na jakby, czym jest to uważność w tej metaforze, to ja chcę zaświecić latarkę, być może nie od razu, no bo nie da się od razu włączyć światła i w ogóle wszystko zobaczyć, ale można punktowo zobaczyć pewne rzeczy punkt po punkcie. Włączyć latarkę i zobaczyć, a okej, okay, dobra, to może to by było dla mnie, albo to by było dla mnie, albo uwaga, to by może nie było dla mnie. To jest też w ogóle, słuchajcie, przeważna metafora, żeby sobie w tym życiu wartym przeżycia też takie zadać pytanie, czego ja nie chcę, gdzie ja chcę, żeby dalej było, że tak powiem, tego mniej. No i teraz, jak sobie popatrzymy na naszą uważność z tej perspektywy, to możemy sobie na przykład postawić za cel. Nie, że oj, będę dzisiaj uważny, bo Fryderyk albo Magda powiedzieli, że tak trzeba i będę uważny, nie wiem, na swoje ciało albo emocje, ale nie wiem po co. Tylko nadać, słuchajcie, temu sens. Moje studia psychoterapeutyczne, na których rozpoczęłam studia i kierunek w ogóle terapii, który kiedyś, mam nadzieję, będę jakby wdrażać, znaczy już pewnie niedługo zacznę wdrażać w pracę warsztatową i nie tylko, to jest taki kierunek, który mówi o tym, bo jest to terapia ACT, czyli terapia akceptacji zaangażowania, tak zwana trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej. I ona mówi, słuchajcie, że każdy człowiek powinien mieć w życiu sens, cel, coś, co jest dla niego ważne. Ważne w rozumieniu są ludzie i to nie ma znaczenia, co to jest. Zupełnie. Dla kogoś sensem życia może być, nie wiem, łowienie ryb i uczenie innych ludzi łowienia ryb. To w ogóle nie ma znaczenia, co to jest. Chodzi o to, żeby to dla ciebie było ważne. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy na uważność w taki sposób właśnie nietypowy, to my możemy zacząć używać uważności jako czegoś, co cały czas skanuje to ciemne pomieszczenie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co we mnie na przykład świadczy o tym, że to dla mnie może być ważne. I podam Wam przykład. Ludzie od języka niewerbalnego, a są tacy specjaliści, są tacy, w ogóle oni są często zatrudniani w instytucjach takich, wiecie, wojskowych, jakichś wywiadowczych, albo po prostu w tej chwili, paradoksalnie, zdarza się, że siedzą na rozmowach rekrutacyjnych i obserwują kandydata do pracy, jak on się zachowuje. Na przykład, czy on się pochyla do tyłu, czy on się pochyla do przodu. Czy on, wiecie, czy on gestykuluje, w jaki sposób gestykuluje, czy się może gdzieś jakoś nerwowo drapie w trakcie spotkania. I tak naprawdę, popatrzcie, można by powiedzieć, że osoba zajmująca się językiem niewerbalnym staje się super uważna, żeby nie powiedzieć hiper uważna, na drugiego człowieka, ale nie na to, co on mówi, tylko na przykład jak się zachowuje albo jakie gesty wykonuje. I jeśli byście sobie popatrzyli na swoje ciało jako narzędzie albo swoje emocje jako narzędzie, a polecam, ponieważ one nam bardzo dużo mówią, to można na przykład postawić sobie taki cel i zadanie, żeby stać się bardziej uważnym na siebie w różnych sytuacjach, żeby zobaczyć, co z tego, co my tam zauważymy, przybliża nas do tego życia pełnego, wiecie, takiego spełnienia, takiego życia wartego przeżycia. Podam Wam przykład. Jeśli sobie siedzicie, na przykład rozkminiacie teraz, jacy ludzie są dla mnie ważni, kto by mnie mógł w moim życiu wartym spełnienia wspierać. I tak rozkminiacie, nie do końca widzicie, bo jest jeszcze taka trudność i ona właśnie przy uważności bardzo mocno zaczyna, że tak powiem, wskakiwać na odpowiednie miejsca, że my jako ludzie funkcjonujemy, wiecie, w takim środowisku, w którym bardzo mocno działa na nas zewnętrzny świat. Wszystko. Jedziemy do jakiejś pracy, tam są coś ludzie, są jakieś zadania, są coś, nie wiem, nauczyciele w szkole naszych dzieci i oni cały czas coś do nas komunikują, mówią, ten świat nas cały czas dociska. Więc my mamy taką tendencję do tego, żeby sobie obserwować świat zewnętrzny. A uważność nas uczy tego, żeby nie obserwować świata zewnętrznego, tylko obserwować nas, jak my reagujemy na świat zewnętrzny. I to jest różnica. Mam nadzieję, że ją czujecie. Dajcie znać, czy ją czujecie. Różnica jest ogromna. Czyli ja nie jestem uważna na świat, na ludzi. Mogę być, ale polecam Wam tą jednak pierwszą kategorię przestrzeń. Tylko żeby sobie postawić za cel obserwowanie siebie w relacji ze światem. I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy, wracamy do tego przykładu, że jesteśmy w tym punkcie, w którym no, dyskutujemy sami ze sobą, ok, jacy ludzie chcielibyśmy, żeby w naszym życiu byli mocni, ważniej, więcej. I siedzimy sobie na przykład na spotkaniu, nie wiem, no ja miałam, słuchajcie, taką sytuację raptem parę dni temu, kiedy siedziałam na spotkaniu z wychowawczynią mojego syna i rozmawialiśmy tam o czymś i to była dla mnie trudna rozmowa. I ja sobie siedziałam z nią, rozmawiałam z nią, ale byłam bardzo uważna na to, co się we mnie dzieje, kiedy ona do mnie pewne rzeczy mówi. Czyli mówiąc krótko, nie moim celem było skupienie się, ojej, a czemu ona mi to mówi, a wiecie, głupoty do mnie opowiada, tylko ona coś do mnie mówiła, a ja sobie zadawałam pytanie, okej, jak ja się czuję z tym, że to właśnie zostało powiedziane. I jak poobserwujecie sobie, a możecie poobserwować przynajmniej trzy rzeczy, uwaga, podpowiadam. Możecie sobie poobserwować swoje myśli. Na przykład, o, właśnie sobie teraz pomyślałam, że ta baba jest głupia. Wiecie, ja teraz robię taki, ja tak nie pomyślałam, ale możecie sobie, wiecie, tak przełożyć to na taki język i wybieram specjalnie dosadny, żeby do was trafił. Albo właśnie sobie pomyślałem, że nie wiem, nie chcę już z tym typem więcej mieć nic wspólnego. Albo właśnie sobie, nie wiem, albo nawet usłyszycie swoje myśli na zasadzie, Boże, ale jakaś tam osoba, nie? I to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Czyli obserwować swoje myśli. Druga rzecz, którą możemy obserwować i w ogóle polecam wam bardzo, ponieważ ta rzecz w obserwacji jest najłatwiejsza często, to jest obserwowanie swojego ciała. I to jest uwaga, popatrzcie, jeżeli sobie siedzicie z kimś i na przykład wasze ciało chętnie robi tak, to prawdopodobnie, i to się dzieje na poziomie nieświadomym, to prawdopodobnie taki sygnał, że nie wiem, często twoje ciało się czuje zrelaksowane koło kogoś. Albo w drugą stronę, że jak siadasz na jakimś spotkaniu, zaczynasz robić, cofać się. Robić tak. I wszystkie inne rzeczy, które powodują, że się jakoś zamykasz, to być może uważność pozwoli ci złapać taką myśl, okej, to nie jest osoba, która chce, żeby była więcej w moim życiu. Albo to nie jest osoba, z którą się czuję dobrze. Albo to nie jest sytuacja, w której się czuję komfortowo. I teraz ja sobie pozwolę zrobić krok do tyłu i zapytać was, czy czujecie, że to wnosi już wam jakąś nową świadomość na uważność? Witaj Magdo, świetny live, niestety sporo fanów tego nie słucha. Trudno, słuchajcie. Kto słucha, ten wyciągnie i kto słucha, ten będzie miał z tego wartość. A kto nie słucha, też jest okej. Więc dajcie znać, czy to czujecie, jakby już na poziomie takim użyteczności. O to mi chodziło. Tak, super. To zobaczcie, to mamy, powtórkę, mamy nasze myśli, czyli możemy obserwować nasze myśli, możemy obserwować nasze ciało, możemy obserwować jeszcze jedną rzecz, emocje. I teraz jeżeli ja sobie siedzę na tym spotkaniu i różne emocje się tam zaczynają we mnie kotłować, na zasadzie nie wiem, jakiegoś złości, niezgody, bezradności często w relacjach na przykład. Bezradność to jest w ogóle coś, co się pojawia. Ja mam ostatnio często takie bezradne myśli w relacjach z ludźmi. To w momencie, kiedy się pojawiają te nasze emocje, jak my zauważymy, że one są i potrafimy je nazwać, to słuchajcie, jest już naprawdę ogromny klucz. Klucz do tego, żeby sobie poukładać te klocki w stronę tego życia wartego spełnienia, ponieważ tak naprawdę obserwacja i złapanie, słuchajcie, pewnych rzeczy w procesach nie ma znaczenia, czy my jesteśmy w rozwoju osobistym, czy my jesteśmy w psychoterapii, czy my jesteśmy w jakimś wsparciu, nie wiem, doradztwa zawodowego, czy my jesteśmy po prostu w relacji z drugim człowiekiem w uważnej rozmowie, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę obserwowanie swoich emocji jest ogromnym kluczem w ogóle do zrozumienia siebie i emocje są jednym z często pierwszych takich sygnałów podświadomych, niewerbalnych. Stoicko bezradna, tak. Stoicy też się czasem czują bezradni. Przez moment. A potem zaczynają przekierowywać swoją uwagę na to, na co mają wpływ. Ale jesteśmy ludźmi i ludzie odczuwają wszelaką paletę różnych historii i odczuć. I nie blokujcie tego, słuchajcie, z głowy, bo za emocjami stoi bardzo, bardzo dużo mądrych informacji o nas samych. Na przykład, jakie mamy przekonania o świecie, albo jakie mamy myśli na różne tematy wynikające z tych przekonań. Więc tak, absolutnie. Tak, ja się bardzo często czuję bezradna, smutna, zmęczona i masę innych emocji odczuwam, a stoicyzm mi pozwala znaleźć na nie swój sposób odpowiedzi. O, to jest chyba najlepsze. Więc właśnie, emocje są tym takim trzecim kluczem. I teraz popatrzcie, bo tak naprawdę wiele naszych nawyków tutaj w klubie się łączy, to trzeba sobie powiedzieć. Mam nadzieję, że to teraz jest ten moment, że chciałabym, żebyście dali mi znać, czy trochę z innej perspektywy i ujęcia innej perspektywy zobaczyliście dzisiaj uważność, w sensie, że można ją wykorzystać, bo ja zrobię teraz takie sumarum, uwaga. Uważność można wykorzystywać do konkretnego celu i polecam wam, bo jak się robi coś bez celu, to Często po prostu mózg ma takie, no okej, okay, ale po co? I możecie sobie ustanowić sami ze sobą taki cel, okej, wplatam uważność do mojego życia po to, żeby lepiej rozumieć, jak wygląda moje życie warte przeżycia. I to jest ważne, żeby wiedzieć, tak? Z drugiej strony, że bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie w momencie, kiedy obserwujemy, wyświetlali te różne płaszczyzny tego, na co możemy tą latarkę świecić, tak? Czyli możemy ją świecić na wiele, wiele różnych rzeczy, ale punkt wyjściowy jest taki, że zaczynamy nie od obserwacji świata, tylko zaczynamy od obserwacji siebie. Bo moment, w którym my zaczynamy obserwować siebie, wiele problemów się rozwiązuje, bo nagle się okazuje, że nie, świata nie zmienimy, to jest stoickie, ale możemy zmienić to, jak na niego reagujemy. W związku z tym, w momencie, kiedy my się staniemy troszkę bardziej uważni na swoje reakcje, swoje myśli i swoje ciało, jak ono reaguje, to możemy z tego wyciągnąć ogrom informacji dla siebie o tym, gdzie chcemy być, gdzie nie chcemy być, co możemy chcieć zmienić, bo to też jest ważne, że żeby podjąć jakąkolwiek zmianę, to ta samoświadomość zaczyna się właśnie bardzo często od uważności. Więc dla mnie, słuchajcie, bardzo ważne pytanie jest takie, kto dzisiaj czuje, że zmienił ten sposób patrzenia na użyteczność uważności? W jaki sposób można ją inaczej? Kasia napisała, uważnie słucham, bo przecież o to chodzi w uważności. Tak, więc kto zmienił, słuchajcie, perspektywę patrzenia na uważność dzisiaj z takiego trochę innego punktu widzenia? Bo to jest super dla mnie ważne. O, już piszecie, są... Jak wiecie, przynajmniej jedna osoba napisze ja, to ja sobie wtedy myślę, okej, to ma sens, że ja się do Was o tej 6:20 produkuję. Mimo wczesnej pory tych moich rozkmin, że znajduję, że tak powiem, słuchaczy. No i super. Ja, słuchajcie, mam takie głębokie przekonanie, że emocje są tutaj bardzo, bardzo ważnym kluczem. Jeżeli, a były tu już dzisiaj komentarze, bo tak jednym okiem widzę, że były takie komentarze na zasadzie ja nie wiem, po co mi te emocje i o co w nich chodzi tak naprawdę, to ja kończę, słuchajcie, to nasze spotkanie dzisiaj z takim apelem, że jeżeli tak macie, to dokładnie w środę w przyszłym tygodniu o godzinie 19 poprowadzę w tym temacie bezpłatny webinar. I to jest webinar, który nazywa się bardzo dosadnie Zrozumieć emocje. Będziemy na tym webinarze, to nie jest webinar, który reklamujemy gdzieś na zewnątrz, on będzie tylko i wyłącznie dedykowany dla klubowiczów, naszych klientów heksagonowych plus mojej społeczności, więc on nie jest jakoś tam szeroko promowany na zewnątrz i żeby do niego dołączyć, trzeba się na niego zapisać i tutaj już macie link do tego zapisu wrzucony na czat, więc jeżeli chcecie się spotkać z tematem emocji i tego, jak emocje mogą nam komunikować różne rzeczy o nas, to Was zapraszam bardzo serdecznie na tą środę w przyszłym tygodniu, żeby się na taką godzinę z małą nadwiązką, bo to jest 75 minut, 80 minut spotkania, przyjść, słuchajcie, trochę posłuchać, trochę ponotować, trochę właśnie spojrzeć na emocje może inaczej i spotkać się z nimi, bo warto. To jest głęboko moje zakorzenione przekonanie, że obserwowanie swoich emocji może dać... Słuchajcie, tyle, po prostu buch, naprawdę, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jak zawsze, gdyby się okazało, że ten link się gdzieś Wam zapodzieje tu pomiędzy komentarzami, bo to się może wydarzyć, to napiszcie do mnie na prywatną, że tak powiem, w prywatnej wiadomości na Messengerze czy mailem magda@magdalenadanilos.pl i tam znajdziecie, że tak powiem, odpowiedzi ode mnie bezpośrednio już na to, gdzie ten link i o której, ale moja prośba, żebyście się zapisali na niego, ponieważ bez zapisów po prostu linki do Was nie przyjdą. Ja słuchajcie, za nie wiem kiedy się zobaczymy następnym razem, bo zawsze pada po klubie pytanie i kiedy będziesz znowu. Nagramy, jak się zapiszecie i nie możecie być, nagramy i do Was przyjdzie, więc się nie przejmujcie, jeśli ktoś nie może. Ja za dokładnie 2 tygodnie o tej porze będę, słuchajcie, na mojej najpiękniejszej na świecie wyspie Bali i myślę, że pogadam z Fryderykiem, żeby z Bali zrobić tutaj też dla Was klub, więc myślę, że wrócę do Was z tego pięknego miejsca i po prostu tam się widzimy, a wieczorem widzę się z tymi wszystkimi, którzy się zapisali na wyzwanie Bój się i rób na 7. edycję, więc już się nie mogę doczekać wieczora, a Was już bardzo serdecznie ściskam, kochani. Do zobaczenia, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień i widzimy się już niebawem. Niech ten dzień będzie piękny.